jak ziemia pragnie deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ojciec Dariusz przed mikrofonem. Pozdrawiam Państwa serdecznie w ten poniedziałkowy, październikowy jeszcze poranek. Dzisiaj katecheza poświęcona w dalszym ciągu artykułowi wiary, który dotyczy Ducha Świętego, wierzę w Ducha Świętego, a zatem trzecia osoba boska. Co do tej pory zostało powiedziane w katechezach? Otóż o posłaniu, wspólnym posłaniu Syna i Ducha Świętego, o imieniu własnym Ducha Świętego jako osoby, także o określeniach w Piśmie Świętym, symbolach Ducha Świętego, choćby takich jak woda, jak namaszczenie, jak ogień, jak obłok, jak światło, pieczęć, gołębica, o Duchu i Słowie Bożym w okresie obietnic, począwszy od stworzenia, kiedy Ruach unosił się nad wodami. Dalej mówiliśmy także w katechezach o obecności Ducha Świętego w historii zbawienia, prowadzenia tej historii zbawienia, w objawieniach, które dokonywały się, tak zwanych teofaniach, w prawie, które zostało dane Mojżeszowi, w okresie królestwa, w okresie wygnania, w okresie oczekiwania na Mesjasza i jego ducha, od obecności Ducha Świętego w przepowiadaniu proroków. A dzisiaj w tej katechezie dochodzimy do momentu, do pełni czasu, do tego punktu zerowego. Mamy rok 2020 i dlatego mamy rok 2020, że przyszedł Chrystus. 2020 lat po Chrystusie. Później oczywiście zaczęto mówić przed naszą erą, naszej ery, ale wydarzenie narodzin Jezusa Chrystusa jest tym centralnym momentem naszej historii. Mówimy pełni czasu i od tego momentu, czyli od tego momentu zero, liczymy czasy ostateczne. My już jesteśmy, skoro Chrystus jest pełnią objawienia Bożego, ponieważ właśnie kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca mego, mówi Chrystus, to znaczy, że nic większego już się nie wydarzy po Chrystusie, że nikt większy niż Chrystus nie przyjdzie, że nic jaśniej nie będzie powiedziane niż Chrystus, ponieważ Chrystus jest tutaj tym objawieniem Ojca i przesłaniem Ojca, które wyraziło się w całej pełni, w całej okazałości, w całej doskonałości, w całej wyrazistości. Będą patrzeć na tego, którego przebodli. Przypominamy sobie choćby ten moment, kiedy ludzie mieli do wyboru i ludzie dzisiaj też mają do wyboru. Każdy z nas tego wyboru dokonuje osobiście, ale także dokonujemy tego wyboru w rodzinach, dokonujemy tego wyboru w społeczeństwie, dokonujemy tego wyboru w Europie, w różnych organizacjach międzynarodowych, które ustanawiają wszelakie prawa. No i teraz zobaczmy, kiedy ludzie mieli możliwość wyboru między Barabaszem a Jezusem, między zbrodnią i zbrodniarzem, a człowiekiem sprawiedliwym, który został skazany jak baranek na rzeź. Barabasz czy Jezus Chrystus? Zbrodnia czy miłosierdzie i sprawiedliwość? To są wybory, których dzisiaj też przecież dokonujemy. No i padło pytanie, kogo chcecie, żebym wam uwolnił? Czyli swoiste referendum. Pytanie referendalne. Tego czy tego? Nie ma innego wyboru. Albo zbrodniarza, albo Jezusa Chrystusa. No i oczywiście, jaka jest odpowiedź? Ją znamy z kart Ewangelii. Tłum, który został podburzony przez ówczesnych aktywistów, wypowiedział się bardzo, tak powiedziałbym, donośnie. Uwolnij Barabasza, a Jezusa zabij, a krew jego na nas i na dzieci nasze. I w referendum ludzie, podburzeni przez aktywistów, wybrali zbrodniarza zamiast Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, ponieważ nie można wybrać jednego i drugiego, Jezusa trzeba zabić. I tych wszystkich, którzy idą za nim, trzeba też wytępić, żeby nie odrodziło się ten wyrzut sumienia i to poczucie sprawiedliwości w człowieku, tego, co jest z Boga w człowieku, żeby to tak zagłuszyć, żeby nie było w stanie się przedrzeć przez nasze serca, nasze sumienia, więc trzeba to wykrzyczeć, zwulgaryzować i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się już wydarzyło. I w historii w zasadzie, czy w teraźniejszości, czy w przyszłości nie będzie nic innego, czego już by nie było. Tak naprawdę w wydarzeniu Jezusa Chrystusa. I jeżeli czytamy Ewangelię, jeżeli słuchamy Bożego Słowa, to widzimy też i patrzymy na sytuację. Ewangelia aktualizuje się na naszych oczach. To jest aktualizacja Ewangelii. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Czytamy. I to się dzieje. I to się dzieje. I dlatego dzisiaj mówimy o pełni czasu, Duch Chrystusa w pełni czasu, a tego Chrystusa, przyjście Chrystusa przygotowywał z natchnienia Bożego, z natchnienia Ducha Świętego Jan, który był poprzednikiem, prorokiem i chrzcicielem. I to jest punkt 717 w katechizmie Kościoła katolickiego. Jeśli ktoś z nas ma w domu ten katechizm, a cały czas jakby też zachęcam do tego, żeby mieć w swoim domu jak najwięcej dobrych książek i je czytać, ale dwie są takie podstawowe dla naszej wiary. To jest oczywiście Pismo Święte, ale też katechizm Kościoła katolickiego. Dlatego, że żeby pokochać, trzeba poznawać, a żeby poznawać, no to trzeba być z tym, kogo się chce poznać, trzeba słuchać tego kogoś, kogo chce się poznać, zadawać pytania, rozmawiać z tym kimś, kogo chce się poznać. I tak właśnie poznajemy Chrystusa przez wykład wiary, którą wyznajemy, którą wypowiadamy ustami także, ale żeby była ona też po prostu naszym życiem, żeby to nie była jakby to, żeby to nie był płaszcz, który zostawiamy na wieszaku, gdy w różnych sytuacjach naszego życia, tylko żeby to była nasza skóra, żeby to było nasze coś, czego nie zdejmujemy nigdy, dlatego że albo jesteśmy ludźmi wierzącymi, albo wiara jest dekoracją, którą z racji świąt, na przykład tak jak domy coraz częściej, ogródki czy ulice ozdabiamy różnego rodzaju światełkami na Boże Narodzenie, no to tak samo może być z naszą wiarą, że będzie ona pełniła funkcje dekoracyjne, a nie będzie częścią naszego życia. Życie swoje, wiara swoje. I to też się dzieje w naszym życiu. Niejednokrotnie tak się dzieje, także w życiu społecznym. Więc tutaj zobaczmy, że Jan, poprzednik, prorok i chrzciciel i dlatego katechizm Kościoła katolickiego. Czytamy, że pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Jan już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym przez samego Chrystusa, którego dziewica Maryja poczęła z Ducha Świętego. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję stało się przyjęciem Boga, który nawiedził lud swój. A więc Pan Bóg przygotowywał przyjście swojego Syna. Tak jak słyszeliśmy przypowieść o winnicy. Może kojarzycie. Taka przypowieść jest w Piśmie Świętym, no, że generalnie tam byli ludzie, którzy wynajęli teren, którzy wynajęli winnicę, którą posadził gospodarz, którą posadził właściciel, no i czerpali z tego zyski, pracowali tam, czerpali z tego zyski, ale oczywiście ponieważ to był wynajem, bo to nie należało do nich, więc za wynajem się płaci normalnie, tak jak się umawiamy, uczciwie, to co się umawialiśmy, oddajesz mnie jako właścicielowi, a z reszty, na którą się umawialiśmy, reszta należy do ciebie. No ale wymyślili sobie, że nie, że ubzdurali sobie, że to, co nie jest ich własnością, jest ich własnością. Że to, co nie jest ich własnością, jest ich własnością. No i pomyśleli sobie, no dobrze, no przywłaszczymy to sobie. Złamiemy umowę, właściciel, no ukradniemy mu to zwyczajnie. Bo to jest kradzież. Ukradniemy. No oczywiście tego tak nie nazwiemy, bo tak pobożne uszy nie wytrzymują tego, żeby mówić o sobie jestem złodziejem, w związku z tym przywłaszczyłem sobie, nie oddałem, prawda, takie eufemizmy, takie różnego rodzaju zastępcze chwyty retoryczne, żeby się lepiej poczuć, żeby nie mieć dyskomfortu psychicznego, bo chcemy przecież mieć swoją strefę komfortu. W związku z tym przywłaszczymy to sobie. No ale właściciel głupi nie jest. Właściciel mówi, no ale panowie, umawialiśmy się na to, na taką sumę. Umawialiśmy się, że wy wynajmujecie, a wy co, to teraz to jest wasze? A z jakiej racji? No i wysyła tam kogoś, kto im to powie, że panowie przesadzacie, panowie kradniecie, to nie jest wasze. Wypełnijcie umowę, którą zawarliśmy. A oni mówią to, co, no, hasła pewnie takie do tego sługi, którego pan posłał, do tego swojego przedstawiciela, nazwijmy to, handlowego. Takie słowa, jak możemy słyszeć na ulicach dzisiaj. No, pewnie tak też powiedzieli do tego kogoś. No, trochę pan się pewnie zdziwił, że jakoś tak zachowanie, co najmniej takie, no, nieprzystające. No, ale posyła kogoś innego jeszcze. No bo pan próbuje rozmawiać, próbuje, jakby nie chce korzystać ze środków jakichś takich ostatecznych, sprawiedliwych, tylko chce przekonać w rozmowie, naturalnie, no tak jak ludzie rozmawiają. Ludzie, którzy chcą siebie słuchać, nie mogą wykrzykiwać, nie mogą krzyczeć, dlatego że krzyk zrodzi krzyk i nikt się nie usłyszy. To tak jak w studiach telewizyjnych. Przekrzykują się jeden przez drugiego i w ogóle nic nie idzie z tego zrozumieć. No i podobnie pewnie było tam przy tej winnicy. I co się dzieje? No to... Dobrze, tego przedstawiciela nie posłuchali. Wyślę im kierownika działu, prawda, handlowego. Czyli kogoś, kto zobaczą, że traktuje ich poważnie i wyślę kogoś, kto jest jeszcze ważniejszy. No ale tego też mieli gdzieś i pewnie jeszcze głośniej wykrzykiwali mu hasła, które dzisiaj też możemy usłyszeć tu i ówdzie. No i Ten wrócił, a następnego jeszcze pobili w dodatku. Dali mu lanie. Gdzieś tam okaleczyli tego przedstawiciela, właściciela winnicy. On przyszedł po to, co mu się prawnie należy. I tak jak się umawiali. Ale oni już nie skończyli na wyzwiskach. Oni zaczęli przemoc wobec tego kogoś. Oni zaczęli, naruszyli cielesność tego kogoś. I to jest opisane w Ewangelii. Nic nowego. I teraz mówi tak. Dobrze. Właściciel to mówi. To w takim razie użyję argumentu największego, jaki mam. Żeby porozmawiać. Żeby się opamiętali. Pośle dziedzica tej winnicy, tak jak ja bym sam przyszedł do nich. No i wiemy, co się wydarzyło. I dziedzica winnicy, czyli syna właściciela, nie uszanowali, ale zabili. Zabili. Patrzcie, jaką mamy eskalację też przy okazji przywłaszczania sobie praw właścicielskich przez człowieka wobec tego, co nie jest prawem właścicielskim człowieka. Najpierw mamy do czynienia z wyzwiskami, później mamy do czynienia z przemocą fizyczną, z obijaniem kogoś, prawda? A następnie, kiedy właściciel chciał pokazać jak największą wolę tego, że nie chce postąpić z nimi w sposób taki, na jaki zasługują. Chce dać im szansę. To zabijają syna właściciela winnicy, czyli dziedzica tej winnicy, bo myślą, że jak zabijemy dziedzica, to to już na pewno będzie nasze. To już będziemy właścicielami tego, absolutnie. Właściciel tej winnicy wytracił wszystkich, którzy w ten sposób postąpili. No, miarka się przybrała dla właściciela tej winnicy. I wszystko stracili. I to rzeczywiście wtedy jest piekło dla człowieka. Stracić wszystko w znaczeniu stracić tę dzierżawę, którą mamy tu na ziemi. Stracić zaufanie ojca. Stracić Boga sprzed oczu. Stracić, wyprzeć się Jego miłości, bo Bóg się nie wypiera swoich dzieci. Ale dzieci bywa, że się wypierają Boga, stając się dziećmi kogoś innego, jak mówił papież Franciszek. Albo jesteśmy dziećmi Bożymi, albo jesteśmy dziećmi diabła, tak mówił Franciszek, papież. I teraz warto też posłuchać właśnie tego, co Ojciec Święty ma do powiedzenia. A nie tylko tak hasłowo, filmowo pewnych takich skrótów sobie stosować i brać to na sztandary. Nauka Kościoła jest ważna. Jeżeli chcemy cytować, to bądźmy konsekwentni w tej w wybieraniu nauki Kościoła, a nie tak, jak mi się podoba, bo wtedy nie powołuję się na naukę Kościoła, tylko powołuję się na to, co chcę tak naprawdę, czyli na swoje przekonania, trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego, i w zasadzie to jest moje już tylko i wyłącznie. I nadaje temu autorytet kogoś innego, a nie jest to nauczanie tego kogoś, na przykład Kościoła. W związku z tym zobaczmy, że sytuacje też, z którymi mamy do czynienia w naszym życiu osobistym, w naszym życiu społecznym, one się jakby powtarzają. Naprawdę Ewangelia aktualizuje się na naszych oczach. I to pytanie referendalne, Barabasz czy Jezus, kogo zabijamy, kogo uwalniamy, to jest właśnie, to są ci dzierżawcy winnicy, którzy eskalują, począwszy od wyzwisk poprzez przemoc fizyczną, aż do morderstw, bo taka jest skala. Zło ma to do siebie, że eskaluje. Zło się pyszni, bo zło jest pyszne. Ta pycha zaczyna zalewać oczy, rozum, wszystko i wtedy zło, zobaczmy, nawet kusi na pustyni Syna Bożego. Dlatego, że już zło wydaje się, że pozjadało wszelkie rozumy, bo tam już rozumu w złu, rozumu ostatecznie nie ma. Bo wiara i rozum są dane od Boga. A zatem, kiedy odchodzę od Boga, to i rozum zaczyna szwankować. Ten dar rozumu. O który się też modlimy, jako dar Ducha Świętego właśnie. No i pojawia się ten Jan Chrzciciel. A zobaczmy, to też jest ciekawe spotkanie, kiedy Maryja nawiedza Elżbietę, to jest, kiedy rozważamy tajemnice różańcowe, to jest druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. To właśnie wydarzenie rozpamiętujemy, powtarzając: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Łaski pełna Pan z Tobą. Będziemy o tym mówić w następnej katechezie. Ale zobaczcie, spotykają się dwie matki. To jest Elżbieta, która poczęła w swej starości, choć uchodziła za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I to jest Maryja. I kiedy przychodzi Maryja do Elżbiety, a ona mówi, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Matka mojego Pana jest matką. To dziecko, które się poczęło w jej łonie, jest kimś. To nie jest wątroba, to nie jest kiszka, to nie jest jak no też słyszymy tu i ówdzie macica tej kobiety, tylko to jest ktoś w łonie tej kobiety. To jest ktoś inny. To jest inna osoba. A skądże mi to, że matka, czyli że Maryja, która jest matką, matka mojego Pana, czyli właśnie tego kogoś w łonie Najświętszej Maryi Panny już obecnego, kogoś innego niż ona, inna osoba, przychodzi do mnie. I pamiętamy, co się wydarzyło. Z radości, mówi Elżbieta, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. A zatem Jan Chrzciciel już w łonie Elżbiety rozpoznał przychodzącego Jezusa w łonie Najświętszej Maryi Panny. On już tam zaczął, jak to dziecko w łonie mamy, pewnie kopać z radości. I Elżbieta to poczuła i mówi, moje dziecko rozpoznaje, że przychodzisz ty z Panem, że ty przychodzisz z Jezusem, powiedzielibyśmy dzisiaj, już znając, kto znalazł się w łonie Najświętszej Maryi Panny z Ducha Świętego. Zobaczmy, że mamy do czynienia ze spotkaniem dwóch matek i dwóch chłopców poczętych w łonie matek. Jan Chrzciciel poczęty z Ojca Ziemskiego, natomiast Jezus Chrystus z Ducha Świętego i poczęła z Ducha Świętego, jak mówimy choćby w modlitwie Anioł Pański. I to jest to spotkanie. Dwie matki, dwoje dzieci, dwóch chłopców. Jan jest Eliaszem, który ma przyjść. Jan to jest ten, który przygotuje drogę temu chłopcu, który już obecny jest w łonie Najświętszej Maryi Panny. Właśnie temu przygotuje drogę. Jan jest kimś więcej niż prorokiem, którzy do tej pory przepowiadali przyjście Syna Bożego na przestrzeni dziejów, w historii zbawienia. Jest głosem, jest świadectwem, aby zaświadczyć o światłości. Oto Baranek Boży, powie nad Jordanem. Oto ten. Tego, którego rozpoznałem w łonie Maryi, to jest on, który teraz tutaj stoi nad Jordanem. I później głos Ojca, pamiętamy, odezwie się, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie, tego głosu słuchajcie, rozpoznawajcie głos Syna Bożego pośród głosów świata. Choćby tłum krzyczał Barabasza, choćby wykrzykiwał przeróżne rzeczy, słuchajcie głosu Jezusa Chrystusa. Uczcie się tego głosu, zapamiętajcie ten głos, uczcie się go rozpoznawać pośród wszystkich głosów świata. Bo głosy świata będą zagłuszać głos Jezusa Chrystusa. Będą wyć, krzyczeć i nie wiadomo co robić. Ale my, którzy uczymy się, rozpoznajemy tembr głosu, barwę głosu, charakter tego głosu. Wszystko to, co jest z nim związane, po to, żeby nasze uszy wyczulić, to Jezus mówi. To mówi Jezus. I z nieba odzywa się głos Ojca, Jego słuchajcie. I to, zobaczcie, czyni Jan. Po to Jan został posłany, żeby przygotować drogę Panu. I Pan przyszedł. A naszym zadaniem jest właśnie słuchać Jego głosu, rozpoznawać ten głos. I niech tutaj może postawmy kropkę w tej katechezie, a następną poświęcimy właśnie tej matce. Matce, która przynosi Zbawiciela, która poczęła z Ducha Świętego prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przejdziemy sobie do punktu 721. Zaznaczam, że tak tutaj kończymy. To będzie punkt Raduj się pełna łaski. A więc o Najświętszej Maryi Pannie w kontekście Ducha Świętego, który przygotowuje nas, który prowadzi nas przez historię naszego zbawienia. Twoje życie, ten poniedziałek, to jest fragment historii twojego zbawienia, mojego zbawienia. To nie jest, zbawienie nie jest oderwane od teraz. Zbawienie jest teraz. Zbawienie, jeżeli dożyjemy wtorku, to będzie dzień historii naszego zbawienia. Kolejny dzień historii naszego zbawienia. A jak nie dożyjemy, to no to tutaj na ziemi, no to będziemy już żyli innym życiem. Dlatego, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I to też jest pocieszające dla tych, którzy są z Bogiem, ponieważ no jest przyszłość szczęśliwa dla nich. Natomiast dla tych, którzy wyrzekają się swojego Ojca, który jest w niebie, no przyszłość jest niestety, ktoś inny nazwie się ich ojcem. I ktoś inny sprawi, że ta przyszłość będzie, ona będzie, bo ten, kto żyje, żyć nie przestanie, tylko to naprawdę, to co też słyszymy tu i ówdzie, to naprawdę będzie piekło. Wtedy to będzie piekło. I tak jest, którego już wyjścia nie ma. Więc zachęcajmy się nawzajem i podnośmy w wierze, i uczmy się pośród głosów świata rozpoznawać głos Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. I choć nie jesteśmy tego godni, Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja chora dusza.